Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Rozwiązania ustawy w sprawie cen prądu oddziaływują na wszystkie podmioty rynku energii elektrycznej, dlatego nie są pomocą publiczną, podkreśliło Ministerstwo Energii.
Ustawa nie zmienia zasad rynku konkurencyjnego i jest zgodna z prawem Unii Europejskiej, zaznaczono w komunikacie resortu. Przypomniano, że pomoc publiczną stanowią tylko instrumenty przynoszące korzyść wybranym kategoriom podmiotów.
To reakcja na wypowiedź rzecznik Komisji Europejskiej. Wskazała ona, że Komisja oczekuje, iż Polska notyfikuje ustawę. Do notyfikacji wszelkich działań przed ich wdrożeniem są zobowiązane wszystkie państwa członkowskie.
Ministerstwo Energii zapewnia, że będzie w stałym kontakcie z Komisją Europejską i deklaruje współpracę. Resort przygotowuje teraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy, a minister energii Krzysztof Tchórzewski uspokaja i zapewnia, że regulacje są zgodne z prawem unijnym.
Zamrożenie cen nie stanowi pomocy publicznej, ponieważ nie spełnia jednej przesłanek, która definiuje pomoc publiczną. Nie jest selektywne, ale stanowi tak zwany środek o charakterze ogólnym, czyli pomocą publiczną są instrumenty, które przynoszą korzyść wybranym kategoriom podmiotu, czy wybranym kategoriom osób, czy kategoriom przedsiębiorstw. Natomiast tu my wszystkich w tej ustawie traktujemy jednakowo. Wszystkim, którzy się kwalifikują i mają, że tak powiem, sytuację taką, że muszą wyrównać do niższej ceny pobieraną opłatę za energię elektryczną od swoich dostawców zgodnie z tą ustawą, mają różnice zwracano w rozporządzeniu, które jest przygotowywane.
Obowiązująca od 1 stycznia ustawa obniża akcyzę za energię elektryczną z 20 do 5 zł oraz opłatę przejściową dla wszystkich odbiorców energii o 95%.
Ustala też poziom cen i stawek opłat za przesył i dystrybucję energii na poziomie z ubiegłego roku. Zakłada też rekompensaty dla przedsiębiorstw.
Według resortu działania te pozwolą ustabilizować ceny energii elektrycznej, a obywatele nie będą musieli obawiać się wyższych rachunków.
Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska dodała się do dyspozycji szefowej resortu Elżbiety Rafalskiej.
Wiceminister była odpowiedzialna za projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z którego wynikało, że sprawcą przemocy domowej nie jest osoba, która dopuściła się jej jednorazowo.
Ta wersja projektu nigdy nie powinna ujrzeć światła dziennego, powiedziała na briefingu prasowym wiceszefowa resortu rodziny Elżbieta Bojanowska.
Zawsze naszym celem była troska o rodzinę i ochrona najsłabszych jej członków. Przyświecało nam zaprojektowanie jak najlepszych i najbardziej funkcjonalnych rozwiązań chroniących ofiary przemocy. Absolutnie zapisem niedopuszczalnym i niezgodnym z naszymi intencjami, jaki znalazł się w tym projekcie, podkreślam, projekcie, który nie powinien wyjść nawet z resortu, było zawężające zdefiniowanie przemocy domowej.
Wiceminister Bojanowska podkreśliła, że każda osoba, której prawa bądź dobra osobiste zostały naruszone w wyniku przemocy domowej, jest ofiarą bez zróżnicowania, czy to działanie było jednorazowe, czy miało uporczywy, czy powtarzalny charakter. Ustawa zawsze musi napiętnować sprawców, dodała.
W środę po fali krytyki premier Mateusz Morawiecki zdecydował, że projekt nowelizacji ustawy dotyczącej przemocy domowej wróci do wnioskodawców w celu usunięcia wątpliwych zapisów. Jednocześnie projekt został usunięty ze strony Rządowego Centrum Legislacji, na której ukazał się ostatniego dnia 2018 roku.
Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych deklaruje współpracę w kontekście ewentualnego strajku nauczycieli. Związkowcy domagają się podwyżek pensji o 1000 zł.
ZNP oraz FZZ wspólnie podkreślają, że jedyną grupą zawodową, która nie czerpie z owoców wzrostu gospodarczego, są właśnie nauczyciele. W najbliższy poniedziałek mają się odbyć negocjacje ze stroną rządową. Jeśli efekty przyszłotygodniowych negocjacji nie będą dla związków zadowalające, należy się spodziewać strajku. Decyzję o strajku i jego ewentualnym terminie związki podejmą 10 stycznia. Ostatecznym etapem sporu zbiorowego jest strajk generalny. Jego przewidywany termin to początek marca, wskazuje Sławomir Witkowski, przewodniczący branży nauki i oświaty Forum Związków Zawodowych.
Mamy wspólny postulat. Uważamy, że w pierwszej kolejności należy podnieść wynagrodzenia zasadnicze zarówno nauczycieli, jak i pozostałych pracowników oświaty, a więc także pracowników niepedagogicznych, administracyjnych i obsługowych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych o kwotę 1000 zł miesięcznie, począwszy od 1 stycznia 2019 roku. Żądamy, aby rząd, premier rządu polskiego, pan Mateusz Morawiecki, poważnie potraktował rosnące niezadowolenie w tej ważnej społecznie grupie i podjął rozmowy z reprezentatywnymi centralami związkowymi w tym zakresie.
W rozmowach z ZNP i FZZ nie bierze udziału nauczycielska Solidarność. Szefowie ZNP i FZZ wskazują, że to prawdopodobnie wynik decyzji przewodniczącego Solidarności. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju apeluje do samorządów, by przyznawały bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.
Wiceszef resortu Artur Soboń wskazał, że w wielu gminach nie uchwalono jeszcze żadnych bonifikat. Dodał, że na gruntach samorządowych ich wysokość jest ustalana przez Radę Gminy, Powiatu lub Sejmik Województwa.
Wiceminister inwestycji zapewnił też, że resort pomoże samorządom we wszystkich kwestiach związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność.
Wyciągamy tutaj swoją dłoń do samorządów, tak aby wspólnie pracować nad sprawnym przekształceniem użytkowania wieczystego we własność. Oznacza to, że będziemy informować, interpretować, wyjaśniać, będziemy pokazywać wzory zaświadczeń, wzory wniosków o bonifikatę, jeśli będzie taka potrzeba, jeśli jakiś samorząd nie potrafi przygotować uchwały w zakresie bonifikaty. My również w tym zakresie pomożemy we wszystkich kwestiach samorządom, które są związane ze sprawnym, szybkim przekształceniem użytkowania wieczystego we własność, tak aby zamknąć tą kwestię w zasadniczej większości użytkowników wieczystych w roku 2019.
Od 1 stycznia zaczęła obowiązywać ustawa, której celem jest przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów, na których stoją budynki mieszkalne, we własność tych terenów.
Takie przekształcenie będzie odpłatne. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczenia należności za nabycie prawa własności.
W przyszłą środę dojdzie w Warszawie do spotkania prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego z wicepremierem i szefem MSW Włoch Matteo Salvinim. Informację o spotkaniu potwierdziła rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek.
O tym, że jest ono planowane, poinformował jako pierwszy włoski dziennik La Repubblica. Według gazety Salvini udaje się do naszej stolicy głównie po to, by zainicjować z PiS-em sojusz przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Rzecznik PiS-u Beata Mazurek nie potwierdza jednak tej informacji. Mówi jedynie, że rozmowy mają dotyczyć spraw interesujących dla obydwu stron.
Politolog profesor Andrzej Gil wskazuje, że ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego i włoska Liga Matteo Salviniego wydają się być różnymi politycznie siłami. Ekspert sceptycznie odnosi się więc do pomysłu tworzenia sojuszu między nimi.
Na dzisiaj to chyba za mocno powiedziane, jednak jest też wiele różnic między wypadkową siłą, które tworzył dzisiaj rząd włoski, a PiS-em. Nie wiem, może jest to jakaś ciekawa, interesująca próba jednak wyjścia PiS-u z takiej pewnej izolacji. Natomiast jak na razie trudno tutaj ocenić realną podstawę takiego sojuszu i czego ten sojusz naprawdę by dotyczył, dlatego że mimo wszystko jednak sytuacja Włoch i Polski jest diametralnie różna i trudno tutaj znaleźć jakieś punkty wspólne tak naprawdę.
Włoski dziennik La Repubblica przypomniał, że szef włoskiego MSW uważany jest za zbyt bliskiego przyjaciela Moskwy. Odnosząc się do tego, marszałek Senatu Stanisław Karczewski przyznał, że Polska ma inny stosunek do Rosji. Podkreślił, że rozmawiać trzeba. Jak dodał, ważna jest przyszłość Parlamentu Europejskiego i to, jakie koalicje zostaną zawarte.
Nie kwestionujemy legitymacji Donalda Tuska, nie uznajemy go jednak za przedstawiciela Polski, powiedział szef MSZ Jacek Czaputowicz.
Tusk był raczej reprezentantem Niemiec, choć może nieformalnym, wskazał minister w magazynie Polska Times. W tym kontekście przypomniał, że kilka godzin przed szczytem wybór Tuska w wystąpieniu w Bundestagu zapowiedziała Angela Merkel, a w wyborach polski rząd zgłosił Jacka Sariusz-Wolskiego.
Wybór Tuska, jak dodał szef MSZ, był legalny, jednak bardzo wątpliwy etycznie. Po raz pierwszy wybrano inną osobę z danego państwa, niż była wskazana przez rząd.
Słowa ministra spraw zagranicznych są realnym opisem rzeczywistości, ocenił politolog profesor Mieczysław Ryba.
Donald Tusk rzeczywiście nie był kandydatem Polski, bo Polska głosowała przeciwko jego kandydaturze. Natomiast Angela Merkel rzeczywiście ogłosiła go wcześniej w Bundestagu, niż to się stało realnie na forum Unii Europejskiej. Więc wszyscy wiedzą w Europie, że Donald Tusk był protegowany Angeli Merkel, a we wszystkich sporach, jakie Bruksela toczyła z rządem Polski, Donald Tusk nigdy nie opowiedział się po stronie polskiego rządu. To jest opis rzeczywistości i trzeba to doczynić, ponieważ jakiś zamęt, który w przestrzeni publicznej w tym zakresie mógłby się pojawić, również w polskiej przestrzeni publicznej, byłby zacieranie rzeczywistości i rzeczywistej roli Donalda Tuska w tym tak ważnym organie, jaką jest Rada Europejska.
Minister Jacek Czaputowicz był pytany o to, jak dziś rząd Zjednoczonej Prawicy postrzega Tuska w kontekście działań podejmowanych przez instytucje unijne wobec Polski. Chodzi o procedurę wokół artykułu 7 czy postępowanie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec Polski.
Według szefa MSZ ciężko przewidzieć, co się stanie w 2019 roku. Natomiast jego zdaniem problemy, których te procedury dotyczą, zostały już rozwiązane.
Zmieniona została ustawa o Sądzie Najwyższym, więc nie ma podstaw do kontynuowania postępowania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ocenił minister Czaputowicz.
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak udał się w piątek z jednodniową wizytą do Sarajewa.
Szef MONU spotkał się z dowódcą Wielonarodowych Sił EUFOR, dowódcą Sił NATO w Bośni i Hercegowinie oraz żołnierzami polskiego kontyngentu wojskowego stacjonującego w bazie wojskowej w Butmir.
W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego, który z powodu choroby nie mógł przewodniczyć polskiej delegacji, minister Mariusz Błaszczak wręczył żołnierzom medale za zasługi dla obronności kraju. W przemówieniu dziękował im za profesjonalną służbę.
My, Polacy, przyczyniamy się do tego, żeby Bośnia i Hercegowina była krajem normalnym, żeby ludzie zamieszkujący to państwo mogli żyć w pokojowych warunkach. Wasza służba, żołnierze Wojska Polskiego, jest niezwykle ważna w kontekście naszej współpracy międzynarodowej. Wasza służba tu, w Bośni i Hercegowinie, dowodzi również tego, że my jako Polska nie jesteśmy jedynie biorcą bezpieczeństwa, ale jesteśmy także dawcą tego bezpieczeństwa. Zapewniamy bezpieczeństwo innym narodom.
Polska armia stacjonuje w Bośni i Hercegowinie od przeszło 25 lat. Obecnie polski kontyngent składa się z żołnierzy 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego.
Celem unijnej misji EUFOR Althea jest szkolenie i budowa zdolności wojskowych sił zbrojnych Bośni i Hercegowiny oraz monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa.
Polska znajduje się na drugim najlepszym miejscu na świecie do inwestowania i prowadzenia biznesu. Nasz kraj uplasował się też na 7. pozycji, jeśli chodzi o kraje najbardziej przyjazne startupom.
A wyróżnienia przyznał Polsce magazyn CEO World Magazine. O pozycjach, jakie zajmuje nasz kraj w jego rankingu, napisał też na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że są to wyróżnienia o tyle cenne, że przyznawane na podstawie opinii przedsiębiorców i kadr kierowniczych.
Profesor Witold Modzelewski wskazuje, że rankingi przygotowano w oparciu o wiele czynników. Głównym jest bezpieczeństwo inwestycji, mówi ekonomista. Kolejny czynnik to na ile gospodarka się rozwija i pozwala na zarobek.
Tu jest rynek chłonny, zwiększający swój popyt konsumpcyjny, czyli rynek, który ma tak zwaną koniunkturę wewnętrzną. Ta koniunktura jest bardzo sprzyjająca, związana z aspiracjami dochodowymi wzrostu dochodów naszego społeczeństwa. Czyli te czynniki oraz, co bardzo ważne, skomplikowane warunki prawne Unii Europejskiej. Unia Europejska nigdy nie obiecywała prostoty systemu. Wręcz odwrotnie, powiedziała, on będzie otwarty i podobny, natomiast nigdy nie powiedziała, że będzie prosty. Jeżeli w tych warunkach jesteśmy drudzy po Malezji, a przecież nasz system nie jest ani prosty, ani przesadnie stabilny, bo się otoczenie przedsiębiorców zmienia, ale to oznacza, że nie jest wrogi.
W rankingu krajów najlepszych do prowadzenia biznesu najwyższą pozycję przed Polską zajmuje Malezja, trzecia przypadła Filipinom. W pierwszej dziesiątce są też m.in. Indonezja, Singapur, Indie, Czechy czy Hiszpania.
Jeśli mowa o krajach najbardziej przyjaznych startupom, tu najlepsze okazują się być Stany Zjednoczone. Przed Polską znajdują się też Wielka Brytania, Kanada, Izrael, Indie i Niemcy.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.